Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Gośka Serafin, witam w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Dziś temat bardzo trudny, ale jak się okazuje, dotyczy wielu osób, o wielu więcej niż nam się wydaje, bo porozmawiamy o myślach samobójczych. Tak jak powiedziałam, wiele osób ich doświadcza, ale kiedy ich doświadczamy, albo doświadczacie, albo kiedykolwiek ktokolwiek ich doświadczył, to można mieć takie poczucie, że po pierwsze one nigdy nie miną, po drugie, że nikt na świecie tak nie czuje, a okazuje się, że są o wiele bardziej powszechne niż nam się wydaje. I tutaj Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne wychodzi naprzeciw osobom, które kiedykolwiek zmagały się z myślami samobójczymi albo chcą przybliżyć sobie ten temat, żeby wiedzieć, co robić, kiedy takie myśli się pojawią, bądź na przykład są rodzicami osoby nastoletniej, bądź chcą nastolatkowi swojemu kupić książkę o myślach samobójczych, to mamy dwie książki jednocześnie. I to jest zjawisko, które nie pojawia się zbyt często, żeby naraz wydawać dwie książki, ale jedna jest skierowana do osób dorosłych, a druga jest skierowana do osób nastoletnich. Różnią się troszkę takim podejściem, jeżeli chodzi o pracę nad myślami samobójczymi i taką bardzo empatyczną opiekę i redakcję tych książek. Jak pokonać ból emocjonalny, odzyskać siłę i przywrócić życiu sens. To są dwie książki, które są propozycją od Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, które są też pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania, aby o tym porozmawiać. Lucyna Kicińska, Biuro do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Dzień dobry. Strefa pomocy serwisu Życie Warte Jest Rozmowy.
Zgadza się.
To jest temat trudny, wstydliwy, temat tabu. Trudno być może będzie osobom sięgnąć w księgarni, bo tę książkę można ją oczywiście zamówić przez internet. Nasi patroni też będą mieli szansę, żeby mieć taką książkę. Ale książki te są bardzo ważne, bo podejmują trudny temat, ale wreszcie pojawia się na polskim rynku szansa na to, żeby zapoznać się z tym mechanizmem powstawania i też ze sposobami na radzenie sobie z myślami samobójczymi.
Tak, zgadzam się w 100%. To bardzo ważne pozycje. Nareszcie je mamy na naszym rynku wydawniczym, więc jestem osobiście bardzo wdzięczna Gdańskiemu Wydawnictwu Psychologicznemu, że zdecydował się na tłumaczenie i taką adaptację też tych książek, bo to też jest ważne, żebyśmy pamiętali, że to nie jest po prostu przetłumaczone z języka angielskiego. To są książki wydane pierwotnie na rynku amerykańskim, więc tutaj mamy takie adaptacje do naszych polskich warunków. I to jest ważne, bo my trochę inaczej mówimy o kryzysie, trochę inaczej podchodzimy do wychodzenia z kryzysu, no i mamy też inne zupełnie możliwości sięgnięcia po pomoc, niż to dzieje się w Ameryce, co myślę, że może być dla wielu słuchaczy, wielu osób, które oglądają nasz podcast, zaskoczeniem, to kiedy ja czytałam tą amerykańską wersję, kiedy czytam tłumaczenie, to tak sobie myślałam, ale jesteśmy szczęściarzami. My to naprawdę mamy z czego skorzystać, bo często nie myślimy o tym, że na przykład w Ameryce, żeby skorzystać w ogóle z pomocy jakiegokolwiek specjalisty, trzeba mieć bardzo wysoko opłacone ubezpieczenie. Ubezpieczenia płacimy tam w Stanach zawsze wszyscy prywatnie. Nie? Więc tak naprawdę dostęp do tej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej czy psychiatrycznej jest w Stanach Zjednoczonych o wiele bardziej ograniczone. I tak mi się wydaje, że po to te książki powstały, żeby były takim swoistym przewodnikiem dla osób w kryzysie, które nie są w stanie sięgnąć po tą pomoc ze względów finansowych, żeby były w stanie zacząć pracować ze swoimi myślami samobójczymi, a czasem, żeby poczuły, że być może warto tą inwestycję finansową w ten proces psychoterapeutyczny uczynić, ponieważ mogą sobie dzięki tym książkom wiele rzeczy uzmysłowić. Na przykład to, że potrzebują tego wsparcia, że potrzebują towarzysza, że wiele rzeczy dają radę osiągnąć dzięki tym książkom, dzięki zaproponowanym ćwiczeniom, dzięki rozszerzeniu perspektywy jej zmiany. Natomiast, że na przykład może się okazać, że taki przewodnik, towarzysz, psychoterapeuta, ktoś, kto też przyspieszy na przykład osiągnięcie przez nas tych efektów psychoterapeutycznych, czyli przezwyciężenie myśli samobójczych, to jest coś, do czego jesteśmy dzięki tym książkom gotowi. Wierzę, że to też się wydarzy w Polsce, że jeżeli ktoś sięgnie po te książki, to zobaczy, że jest w stanie myślom samobójczym się przeciwstawiać, że one nie są tak wszechogarniające, jak nam się często wydaje, że one nie są dane raz na zawsze, że są skuteczne sposoby i narzędzia, żeby te myśli samobójcze przezwyciężać. To są książki, które mogą ośmielić do sięgnięcia po profesjonalną pomoc, a mogą też, i ja w to głęboko wierzę i już sama zaczęłam tak pracować, być uzupełnieniem tej profesjonalnej pomocy. Czyli one nie wykluczają psychoterapii, a mogą być też przez psychoterapeutów, przez szkolnych specjalistów wykorzystywane jako takie narzędzia do osiągania razem z młodą osobą czy z dorosłą osobą tych efektów, czyli przezwyciężania myśli samobójczych.
Ale ta pomoc może być nie tylko dla osoby, która zmaga się z myślami samobójczymi, może być dla osoby, która ma w swoim bliskim otoczeniu kogoś, kto jest w kryzysie, kto zmaga się z takimi myślami. Może być dla rodziców osoby nastoletniej i dla nastolatków również. No właśnie ten podział na wersje dla dorosłych i wersje dla osób nastoletnich jest też po to, tak jak, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, tak jak wspomniałam na początku, że ona, ta wersja dla osób nastoletnich jest jednak troszkę inaczej pisana, jeżeli chodzi o taką empatię i zrozumienie dla problemów nastolatków, dzisiejszych problemów nastolatków. I to, co, na co zwróciłam uwagę od razu, to jest taka, no taka bardzo krzepiąca i kojąca informacja, że to nie jest nic takiego wyjątkowego, strasznego, że myśli samobójcze są bardziej powszechne, niż nam się wydaje, a w momencie, kiedy się ich doświadcza, rzeczywiście ma się wrażenie, że po pierwsze, no wstyd komukolwiek o tym powiedzieć, bo to jest takie bardzo trudne i że jesteśmy z tym sami na świecie. I w tej książce dla nastolatków rzeczywiście jest taka opieka i krok po kroku pokazana taka instrukcja, co robić, kim się otaczać i jak informować i jak szukać tej pomocy, bo osoba nieletnia, no musi jednak mieć opiekunów, jeżeli chodzi o uzyskanie już takiej profesjonalnej pomocy, ale są takie techniki i takie podpowiedzi, żeby tej pomocy poszukać może nawet jeżeli nie u rodziców, jeżeli te relacje są bardzo trudne albo ta osoba boi się zignorowania, to też są takie wskazówki, że no kogokolwiek, z kim czujemy się dobrze, że możemy zaufać. Rzeczywiście jest różnica w tym podejściu do osób nastoletnich, jeżeli chodzi o kryzysy i do osób dorosłych. To na pewno też możesz potwierdzić ze swojej pracy, że inaczej się trochę pracuje.
Oczywiście, pracuje się inaczej, bo te kryzysy wyglądają inaczej i nasze możliwości wyglądają inaczej. I stąd jest to rozróżnienie. Książka dla nastolatków porusza problemy nastoletnie, z nastoletniej perspektywy, podnosi do takiej bardzo wysokiej rangi te kryzysy rozwojowe wieku dojrzewania, których po prostu jak jesteśmy już dorośli, no nie mamy, tak? Nie mamy szans się z nimi spotkać, bo już je przeżyliśmy. Prawdopodobnie wyszliśmy obronną ręką z tych kryzysów rozwojowych. Tutaj nastolatkowie czytają, że to jest naturalne, że mogą mieć trudności w poradzeniu sobie z tymi kryzysami, że mogą w odpowiedzi na te kryzysy pojawić się myśli samobójcze, że tak jak mówisz, że one są dość powszechne w tym okresie i że jeżeli się zdarzają, to nie znaczy, że ktoś jest gorszy, że ktoś nie zasługuje na pomoc, że ma powody do wstydu. Dostają też młode osoby, które czytają tą książkę, takie poczucie, że one mogą się bać, ale że to nie znaczy, że są zupełnie bezwolne względem tych myśli samobójczych, że warto szukać dla siebie pomocy. No i te różne strategie i różne drogi do uzyskania pomocy są też dostosowane w obu książkach do właśnie wieku czytelnika. Czyli zakładamy oczywiście, że dzieci i nastolatki powinny mieć na tej drodze wsparcie i psychoterapeutyczne, i psychiatryczne, rodzicielskie, ze strony osób dorosłych, jak najszerszego otoczenia i że tak naprawdę to zgoda rodziców na rozpoczęcie tych procesów pomocowych, profesjonalnych jest tutaj niezbędna i też są podpowiedzi, jak uzyskać tą zgodę. Natomiast u osób dorosłych mamy już większe takie postawienie na odpowiedzialność za samego siebie, co nie znaczy, że ta książka w wersji dla dorosłych jest mniej empatyczna. Ona też jest bardzo empatyczna, też jest prowadząca, przyprowadzająca przez te ciemne etapy naszej życiowej podróży, osobę, która jest w kryzysie, też podpowiadająca tym dorosłym osobom, jak się komunikować z osobami w swoim otoczeniu, jak prosić o pomoc, jak wskazywać to, czego potrzebujemy, a czego nie potrzebujemy. Bo oczywiście dużo mówimy o tym, że problemy dzieci i nastolatków są bagatelizowane i że jest takie ogromne poczucie niezrozumienia, natomiast też się zdarza, że jeżeli osoba dorosła mówi w swoim otoczeniu o tym, że nie ma już siły żyć, że jest wszystkim zmęczona, że wszystko ją przytłacza, no to też może usłyszeć, no co ty opowiadasz, przecież masz wszystko, masz świetną pracę, masz rodzinę, nie wiem, jesteś niezależna, niezależny, realizujesz swoje pasje. No w ogóle nie mów takich rzeczy. I ta książka także w wersji dla dorosłych trochę podpowiada, jak wybrać osobę godną zaufania i jak jej powiedzieć o swoich problemach, co zrobić, jeżeli nie uzyskujemy tej pomocy. Bo to, co jest takie bardzo charakterystyczne, kiedy mierzymy się z jakimś kryzysem, to jeżeli całą naszą energię i całą naszą nadzieję i wiarę włożymy w jedną rozmowę i ta rozmowa nam się nie uda z różnych przyczyn, czasem dlatego, że my niewłaściwie opowiemy o swoim problemie, bo się boimy i wstydzimy i to naturalne, że zamiast powiedzieć, słuchaj, jest tak źle, że mam już myśli samobójcze, to mówimy, no nic mi się nie chce, nie mogę zlec się z łóżka, wiesz, tak na wszystko patrzę w ciemnych barwach. Więc nie jest ten nasz komunikat do końca jasny. A z drugiej strony może być tak, że nawet jasny i ten troszeczkę taki zaciemniony komunikat może nie zostać odebrany w taki sposób, jakbyśmy tego chcieli. I jeżeli się w takiej sytuacji znajdujemy, to naszą naturalną tendencją jest to, żeby się wycofać już w ogóle z każdego kontaktu. Tworzy się wielka generalizacja, takie ogromne uogólnienie. Ta osoba mi nie pomogła, to znaczy nikt mi nie pomoże. To dotyczy także pomocy terapeutycznej. Byłam u lekarza, byłam u terapeuty, on mi nie pomógł, nie zrozumiał, nie wiem, źle się poczułam, w związku z czym się wycofuję. Ta książka nie pozwala nam się wycofać. Ona nam daje alternatywę, co możemy zrobić, jeżeli nam się coś nie uda i też bardzo normalizuje to, że wychodzenie z kryzysu to jest trudna droga. To nie jest tak, że zrobimy jeden krok i już jesteśmy na mecie, tylko mówi o tym, że na tej drodze, która jest długa, która wymaga od nas dużo siły, zaangażowania i energii, że możemy się potknąć i że to też jest naturalne, że mamy do tego prawo i że jeżeli się potkniemy, to jest taki moment, żeby powiedzieć sobie, okej, potknąłem się, wracam krok wstecz i zastanawiam się, co sprawiło, że doszło do tego potknięcia. Być może jest to to, że za długo byłem sam, za długo byłem sama i takie też są czasem pytania czy refleksje ze strony autorów tych książek, a czasem chodzi po prostu o zastosowanie jeszcze raz i jeszcze raz zaproponowanej techniki, bo musimy się czegoś po prostu nowego nauczyć. Bo myśli samobójcze i kryzys samobójczy pojawia się w takiej sytuacji, jeżeli my na drodze do ważnych naszych celów życiowych spotykamy bariery niemożliwe do pokonania przy użyciu znanych nam rozwiązań. To chodzi po prostu o to, że my musimy się czegoś nowego nauczyć. Natomiast nauka to nigdy nie jest coś, co przychodzi nam z wielką łatwością, a szczególnie jeżeli jesteśmy w kryzysie, jeżeli jesteśmy zmęczeni, jeżeli jesteśmy przerażeni i bezsilni, to ta nauka może wymagać od nas trochę więcej czasu, trochę jeszcze więcej energii i te książki nas przyprowadzają przez tą drogę. Autorzy obu tych wersji i dla dzieci, i dla nastolatków, i dla dorosłych zachęcają do założenia dziennika. Trochę takiego pamiętnika z tej podróży, żebyśmy mogli analizować to, co się z nami dzieje, żebyśmy mogli wpisywać tam właśnie różne odpowiedzi na pytania, czy wykonywać ćwiczenia, ale też żebyśmy mogli sami z refleksją podejść do tego, jak ja się czułem miesiąc, dwa miesiące temu, kiedy zaczynałem podróż do wychodzenia z kryzysu.
Istotnym elementem jest zbadanie tego natężenia myśli samobójczych i w obu książkach pojawiają się metody na to, jak zbadać to natężenie. No właśnie, bo ja i ze swojego doświadczenia osobistego i z doświadczenia wszystkich osób, które w Farbowaniu Życia podzieliły się swoją historią, wiem, że ja sięgnęłam po pomoc specjalistę dopiero, kiedy pojawiły się te myśli samobójcze, bo to wydawało mi się już takie bardzo nie moje. To było tak przerażające, że bałam się sama o siebie i nie wiem, czy to już jest wejście w ten kryzys samobójczy, czy myśli samobójcze jeszcze nie są tym wejściem w kryzys, ale to był dopiero moment, kiedy sięgnęłam po pomoc specjalisty. No żałuję, że wtedy nie było takich książek i tak bym sięgnęła po tę pomoc, bo inne sygnały, które dawało ciało, zignorowałam, więc to już była bardzo głęboka depresja, ale rzeczywiście bardzo często jest tak, że dopiero te myśli samobójcze kierują nas do psychiatry, przy czym tak jak czytałam w książce i zaskoczyło mnie to, bo wcześniej o tym nie myślałam, że nie wszystkie myśli, które się pojawiają, są ryzykowne, że są myśli aktywne i pasywne, tak? Dobrze to
tak, jak najbardziej.
Że fantazjowanie o śmierci albo wyobrażanie sobie swojego pogrzebu nie jest takim realnym zagrożeniem, choć to też może przerażać, prawda?
Tak, może przerażać, może męczyć, no bo myśli samobójcze mają to do siebie, że no, mają męczą, są takim, mają charakter mimowolny, no, musimy je blokować, musimy jakby podejmować faktyczny wysiłek, żeby odwrócić od nich uwagę. No są po prostu z natury w ogóle nieprzyjemne, w związku z czym same w sobie nie są czymś, co powinniśmy akceptować. I tak jak mówisz, sama kiedy u ciebie się pojawiły, od razu miałaś taki alert, super, to i zawsze kiedy czujemy, że teraz już wyczerpały się nasze siły, to jest ten moment, żeby pójść do specjalisty, ale jest mnóstwo osób, które żyją z myślami samobójczymi w dość długi czas, to czasem są miesiące, czasem są to lata. Zdarzają mi się takie osoby dorosłe w kontakcie, które kiedy pytam, od kiedy mają myśli samobójcze, to mówią, w sumie to trudno nawet powiedzieć, bo to jest tak, nie, może 10, może 20 lat. Oczywiście są lepsze i gorsze momenty, ale tak naprawdę trudno mi wskazać, to już tak dawno było, kiedy ja żyłem bez myśli samobójczych, że aż trudno mi to wskazać. Jeżeli to są myśli samobójcze o przelotnym charakterze, bo na te możemy być wszyscy narażeni, bo badania pokazują, że blisko 100% populacji Homo sapiens będzie miało kiedyś w jakimś momencie swojego życia taką myśl, lepiej by było, żeby mnie nie było. Wolę zniknąć, mam tego wszystkiego dość. Jakbym teraz miała wypadek samochodowy, to i bym nie przeżyła, to bym mocno nie cierpiała.
To jest taka fantazja o uldze, tak? Przy cierpieniu, przy zmęczeniu, przy wszystkim.
Tak, bo w ogóle myśli samobójcze nam się pojawiają, kiedy to cierpienie i ból są już niemożliwe dalej do znoszenia, kiedy one są tak już nagromadzone, tak zajmują nam te myśli samobójcze, naszą perspektywę poznawczą, tak wpływają na nasze funkcjonowanie, na nasze relacje i na nasze samopoczucie, że my po prostu zaczynamy myśleć, trzeba zacząć je realizować, bo najpierw mamy przelotne myśli, one u większości z nas ustępują. Jeżeli one nie ustępują, przeradzają się w ten tryb myśli utrwalonych, tych, które bardzo trudno jest nam kontrolować, czy odwracać uwagę, rozpraszać. I jeżeli do tego zaczynamy informować jeszcze nasze otoczenie, a to otoczenie nie reaguje, bo jest bardzo dużo mitów, na przykład taki mit, że jeżeli ktoś mówi o tym, że się zabije, to znaczy,
no właśnie,
że będzie bezpieczny.
Powiedzmy o tych mitach, bo one sobie niestety świetnie funkcjonują, tak, w przestrzeni publicznej, a są to mity.
Tak, no na tym poziomie, kiedy mówimy o tym informowaniu i w ogóle o intencjach śmierci, to no, taki mit, że jeżeli ktoś mówi o tym metaforycznie, wprost, w kłótniach, w płaczu, w wyrazie bezsilności, zapowiada to samobójstwo, to znaczy, że sobie nic nie zrobi. Nic bardziej mylnego. 80% osób, które podejmują próby samobójcze, to są osoby, które szukały dla siebie pomocy u swoich bliskich, ale także bardzo często takiej pomocy o charakterze profesjonalnym, tylko z różnych przyczyn, na przykład barier komunikacyjnych, nie były w stanie powiedzieć o tym, co się z nimi dzieje. I te książki też pomagają te bariery komunikacyjne obejść, czyli sprawić, że my się ze specjalistą skomunikujemy, że on zrozumie, co nam dolega. Bo bardzo często też specjalista może nie usłyszeć o myślach samobójczych, mimo że celem naszej wizyty było powiedzenie o myślach samobójczych. Tylko no, odebrało nam mowę, zawstydziliśmy się, poczuliśmy, że nas nie słucha, wydawało nam się, że ta osoba nie jest zaangażowana w rozmowę i to nas może blokować przed tym faktycznym powiedzeniem. Nawet jeżeli nie mówimy specjaliście, to bardzo często te komunikaty wysyłamy do naszego otoczenia, czy to właśnie w kłótniach, czy to w takich sytuacjach, kiedy nie kontrolujemy siebie, bo na przykład jesteśmy pijani, albo jesteśmy pod wpływem jakichś środków psychoaktywnych i wtedy po prostu nie wytrzymujemy, tak jakby te myśli samobójcze słowami z nas zaczynają wypadać, no i najczęściej nasze otoczenie mówi, ach, skoro tak mówi, to sobie nic nie zrobi.
Albo że na przykład jest to element szantażu.
Tak, albo że to jest szantaż, albo że to jest takie głupie gadanie. Natomiast najczęściej ten mit, on dotyczy tego, że ta osoba jest po prostu bezpieczna. Nie jest bezpieczna. Mówienie to jest wyraz tego, że już nie daje rady tego napięcia w sobie emocjonalnego w związku z myślami samobójczymi utrzymać i to jest bardzo ważne, żebyśmy zareagowali, bo jeżeli nie zareagujemy na tym poziomie, jeżeli ta pomoc nie będzie skuteczna, jeżeli ta osoba nie poczuje się wysłuchana, zaopiekowana, nie pojawi się chociażby ta książka albo nie pojawi się ta propozycja do korzystania z pomocy, nie pojawi się z naszej strony pierwsza pomoc emocjonalna, to niestety te część tych osób, które to komunikuje, wejdą na kolejny etap wyższego zagrożenia i to jest etap tendencji, czyli etap, w którym zaczynamy planować, wyznaczamy datę, wybieramy metodę, szukamy dostępu do tej metody i tutaj pojawia się też bardzo często coś, co też jest związane z mitem. Tu może się pojawić list pożegnalny. I często, jeżeli ten list się nie pojawia, to otoczenie osoby, która jest w kryzysie samobójczym, mówi, no skoro się nie pojawił, to znaczy, że nie jest tak źle, że wcale nie weszliśmy jeszcze na ten etap tendencji, ale zdarza się, że jak ten list się pojawia, to to otoczenie mówi, no skoro pojawił się list, to ta osoba jest bezpieczna, bo to jest właśnie to komunikowanie. Więc chciałabym tu po pierwsze rozwiać, nie wszyscy zostawiają listy pożegnalne, a tylko od 14 do 30% osób. A po drugie, bez względu na to, czy ona zostawia, czy nie zostawia, jeżeli wybrany jest termin, jeżeli wybrana jest metoda i jest dostęp do tej metody, to jest już znowu ten duży poziom zagrożenia. Na tym etapie planowania też często dochodzi do takiego tak zwanego obrządku samobójczego, czyli do podjęcia szeregu działań ze strony osoby, która jest w kryzysie, które miałyby doprowadzić do takiego pozamykania różnych spraw doczesnych.
A jeżeli takiego obrządku nie ma, to też może się wydawać, tak, że nic się nie stanie, tak, że nie ma zagrożenia, bo ta osoba nie zwalnia się z pracy, nie podaje, tak, nie załatwia wszystkich spraw finansowych, nie porządkuje rzeczy, czyli jest bezpieczna?
No właśnie, nie jest bezpieczna, ponieważ my bardzo często jesteśmy w stanie zobaczyć, że ten obrządek się dokonał dopiero po próbie samobójczej, kiedy zaczynamy analizować to, co się działo z tą osobą. Bo nikt z nas nie ma 100% wglądu w zachowania drugiej osoby. I nawet jeżeli ja wiem o tym, że ktoś zamknął sobie, nie wiem, konto w banku, bo to jest ta informacja, która do mnie dotarła, to mogę nie wiedzieć, czy zwolnił się z pracy, że zamknął sobie abonament w telefonie, że spisał testament, że porozdawał swoje rzeczy. To się bardzo często niestety dzieje dopiero post factum, że my jesteśmy w stanie poskładać te elementy układanki. Więc pamiętajmy, sam fakt, że nie ma tego obrządku, albo że my o nim nie wiemy, nie znaczy, że ta osoba jest
bezpieczna.
A
może bezpieczna. Go nie być w ogóle? Że...
Tak, może go w ogóle nie być, no bo też pamiętajmy o tym, że część prób, około 25%, to są próby samobójcze podejmowane impulsywnie, więc one nie są tak bardzo rozłożone w czasie, tak jak ma to miejsce w tym klasycznym modelu. Najpierw mamy myśli utrwalone, myśli przelotne, część z nas wchodzi na poziom myśli utrwalonych, potem je komunikujemy, w związku z tym, że nie dostajemy tej odpowiedzi, to wchodzimy na etap tendencji. Jeżeli nikt nam na tym etapie tendencji nie rozproszy uwagi, nie przerwie nam, nie wyciągnie do nas dłoni, to część z tych osób będzie wchodziła na ten etap prób samobójczych.
I to jest częstsze niż takie impulsywne.
Tak, 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 tak. To jest częstsze, no bo mamy tutaj mniej więcej 25% tych impulsywnych, 75% to jest przejście przez te etapy, które będą rozłożone w czasie. Natomiast to nie jest tak, że jesteśmy zupełnie bezradni i bezbronni względem tych prób impulsywnych, bo te próby impulsywne, one nie są związane tylko z samym impulsem, z czymś, co nas bardzo silnie wyprowadziło z równowagi, ale są również związane z naszą podatnością na to właśnie zachowanie samobójcze. I tu możemy zrobić bardzo dużo na drodze profilaktyki, czyli na drodze dostarczania informacji o miejscach pomocowych, namówienia o tym, że system w Polsce, choć nie idealny, to działa i że można korzystać z pomocy. Jak będziemy mówili dużo w mediach o pierwszej pomocy emocjonalnej, to w ten sposób bardzo dużo ludzi się dowie, co to jest pierwsza pomoc emocjonalna, na co mają zwracać uwagę u swoich bliskich. I jeżeli na przykład zauważymy, że ktoś sobie nie radzi z presją, że jest osobą impulsywną, to będziemy wiedzieli, że nie powinniśmy zostawiać na przykład takiego nastolatka, tylko powinniśmy z nim o tym porozmawiać, otoczyć go opieką, pokazać mu, w jaki sposób możemy sobie radzić w sytuacjach, które są dla nas stresujące. Możemy młodej osobie zaproponować jakieś warsztaty ogólnorozwojowe, rozwijanie takich kompetencji kluczowych, psychologicznych, co sprawi, że w momencie, w którym pojawi się jakiś gwałtowny impuls, ona temu impulsowi nie ulegnie, bo będzie już miała, będzie wyposażona w wiedzę i umiejętności radzenia sobie z tymi impulsami, czy ze stresem, z napięciem. Będzie wiedziała, do kogo się zwrócić po pomoc, będzie wiedziała, że może do kogoś na przykład zadzwonić, że są telefony zaufania, że są bliskie osoby w otoczeniu, które będą jej po prostu słuchały.
A jak jest z tą podatnością i na myśli samobójcze i ryzyko podjęcia próby samobójczej? To rzeczywiście ktoś może być bardziej podatny na kryzys, na myśli mieć... Ja nie lubię mówienia słaba psychika, ale słabsza odporność psychiczna, czy to na przykład historia, która jest w rodzinie, wpływa na taką podatność, czy historia chorób, które też pojawiały się w rodzinie, lub na przykład, nie wiem, zaburzenia lękowe, albo jakikolwiek inny kryzys, bądź choroba psychiczna tej osoby?
To jest bardzo ważne pytanie i nie ma na nie jednej odpowiedzi, ponieważ zachowania samobójcze mają etiologię wieloczynnikową. To znaczy wiele różnych czynników z różnych grup będzie wpływało na naszą podatność na wystąpienie zachowania samobójczego. Więc może być oczywiście za to odpowiedzialna częściowo nasza genetyka, nasze funkcjonowanie naszego ośrodkowego układu nerwowego, naszego układu hormonalnego, natomiast też na przykład genetyka związana z dziedziczeniem chorób afektywnych na przykład. Te, które jeżeli nie są leczone, to razem z samą podatnością genetyczną też dziedziczymy taką trochę rodzinną historię nieleczenia, czyli jeżeli ja przez całe życie wychowywałam się jako nastolatka, dziecko z osobą dorosłą, rodzicem, który chorował na nieleczoną depresję, to napatrzyłam się już wystarczająco dużo na ten ból i cierpienie. Jak to u mnie wystąpi, to ja już wchodzę nie z taką czystą kartą, tylko wchodzę z takim poczuciem i teraz moje życie będzie wyglądało tak, jak ja widziałam, że wyglądało życie moich rodziców. No i tutaj oczywiście będziemy mówili o tym, że tą podatność naszą bardzo dużą będzie budowało wystąpienie próby samobójczej u nas samych, wcześniejszej, to będzie budowało naszą kolejną podatność, ale też próby samobójczej w naszym najbliższym otoczeniu albo u osoby, która jest dla nas znacząca. To będzie podnosiło takie prawdopodobieństwo, że u nas też ta próba samobójcza wystąpi. Oczywiście, jeżeli mówimy o osobach dorosłych, to mówimy o takich wstrząsach czy takich trudnych sytuacjach też jak utrata pracy, jak rozwód, rozpad rodziny, doświadczenie przemocy. Oczywiście doświadczenie przemocy też dotyczy dzieci i nastolatków, szczególnie przemocy rówieśniczej oraz komponent zaniedbania emocjonalnego ze strony osób dorosłych. I tutaj mówimy to już o takich czynnikach społecznych. Możemy mówić też o tych czynnikach naszych osobistych, które są związane z naszymi cechami osobowości i z naszymi cechami charakterologicznymi. Natomiast ja głęboko wierzę, że szczególnie te drugie możemy modyfikować. Natomiast też jest związane z naszą wiedzą albo naszą niewiedzą, z brakiem naszej wiedzy na temat możliwości szukania pomocy, na temat właśnie tego, kto jest osobą godną zaufania, umiejętności szukania tych osób, komunikacji swojego kryzysu. Różne nasze przekonania dotyczące tego, czy jak się ma kryzys w obszarze zdrowia psychicznego, to warto gdzieś pójść po pomoc, czy że jest się skazanym już na nieszczęście i na tą próbę samobójczą. Więc tutaj mamy tak naprawdę bardzo dużo czynników, które się ze sobą splatają. Ja często tak o tym opowiadam, jakby się splatał taki warkocz, ale nie z trzech takich osobnych kucyków, tylko jakby czasem z 10, czasem z 15 buduje się taka podatność. I na tą podatność naszą mogą mieć wpływ różne stresujące nas czynniki. Mówi o tym cały model stres-podatność, który mówi o tym, że przez całe życie buduje nam się to podatność. Jakbyśmy nawozili na plaży piasek i nawozimy jak najlepszymi nawozami, czyli różnymi trudnymi sytuacjami i różnymi zniekształceniami czy mitami ten nasz piasek i potem na ten piasek pada ziarenko, pada jakaś trudna, stresująca sytuacja, która sama bez tego nawiezionego piasku, ona by nie sprawiła, że ten kwiatek by nam wyrósł z tego nasionka, bo gdyby ta stresująca sytuacja upadła na taką bezpieczną, odporną ziemię, to znaczy na naszą odporność psychiczną, to po prostu nas to wyprowadzi z równowagi, ale nie popchnie nas to do podjęcia zachowania samobójczego.
I tak właśnie sobie myślę o tym powiedzeniu, chłopaki nie płaczą, prawda? Jeżeli słyszą to najpierw chłopcy, potem faceci i mężczyźni przez całe życie. I tu chciałam zapytać o tę statystykę, że to jednak mężczyźni częściej popełniają samobójstwa niż kobiety
tak,
w Polsce.
Natomiast kobiety częściej podejmują próbę samobójcza. Natomiast i tak samo jest też u chłopców i u dziewczynek, nie dotyczy to tylko osób dorosłych. No jest to na pewno związane z tym, chłopaki nie płaczą. Jeżeli mężczyzna, chłopiec, nastolatek nie komunikuje swoich emocji, to dochodzi do ich silnej takiej kumulacji, do takiej bardzo silnego obniżenia poczucia własnej wartości, takiego poczucia, no jest coś ze mną nie tak, skoro wszyscy moi koledzy, nikt tu nie płacze naokoło, a mi się chce cały czas płakać. Bardzo obniża to samoocenę i przy tym poczuciu, że ja nie mogę tego zakomunikować, no pojawia się taka ogromna ogromna bezradność i z tego będą wynikały wybierane niestety przez chłopców i mężczyzn bardziej letalne, bardziej śmiertelne metody odebrania sobie życia, bo oni po prostu nie mają nadziei, że jeżeli ktoś ich uratuje, to że dostaną tą troskę i wsparcie. W kobietach, w dziewczynach jest więcej, po pierwsze, przyzwolenia na komunikowanie tych emocji, natomiast tą odpowiedź mamy jeszcze nie do końca dobrą, no bo one komunikują, proszą, płaczą, są smutne, ale niestety tak podchodzimy do nich bardzo powierzchownie, no dziewczyny tak mają. I pozwalamy im to przeżywać, ale nie odpowiadamy na to przeżycie. No i one podejmują próbę samobójczą. Bardzo często, tak to jest w literaturze opisywane, czy nawet same nastolatki mówią, no podjęłam tą próbę, żeby wrzasnąć, bo jak cicho mówiłam, to nikt nie zwracał na mnie uwagi, więc musiałam po prostu to zrobić. Natomiast tutaj jest u kobiet większa nadzieja, że ktoś w końcu odpowie na te potrzeby, bo mamy to przyzwolenie, żeby te potrzeby w ogóle istniały. No tylko po prostu cały czas staramy się no, jakoś to zbagatelizować, tak? No bo to nie chodzi już o to, że my bagatelizujemy te objawy, które widzimy, bo nie wiem, uważamy, że nie powinno ich być, tylko dlatego, że trudno nam jest uwierzyć, że ktoś nam bliski, ktoś w naszym otoczeniu tak bardzo cierpi. I stąd się pojawia taka chęć takiego szybkiego powiedzenia, nie masz się czym przejmować. Weź, no co ty opowiadasz? Przecież jesteś piękna, jesteś wykształcona, masz super życie, nie mów takich rzeczy. Nam się wydaje, tak na takim powierzchownym poziomie, że to będzie pomocne, ponieważ osoba w kryzysie, jak słyszy takie słowa, to bardzo często powieka jej nie drgnie, mówi super, dzięki, że mi to powiedziałaś, no a w środku myśli sobie, nie mogę na nikogo liczyć i pojawia się ta wielka generalizacja, nie pójdę już do następnej osoby. Jeżeli ta powieka nie mrugnie nie mrugniemy i powiemy jeszcze super, dziękuję, że mi to powiedziałaś, to osoba, która miała nam pomóc, myśli sobie uff, jednak miałam rację, ona jednak przesadza i ona usłyszała, że przesadza i jej się zrobiło lepiej. No i niestety gubimy się między słowami. Gubimy się w takiej sytuacji, w której jedna osoba bardzo potrzebuje pomocy, druga bardzo chce jej pomóc, tylko brakuje nam umiejętności komunikacyjnych trochę z obu stron. Oczywiście trudno jest oczekiwać od osoby w kryzysie, że ona teraz powie, słuchaj, ogarnij się. Nie, znaczy ja jeszcze raz chciałam ci powtórzyć, że ja mam myśli samobójcze. Usłysz to. Wiem, że cię to przeraża. Mnie to też przeraża. Tego niestety nie możemy oczekiwać od osób w kryzysie. Choć te książki troszeczkę w tym pomagają, tak ośmielają do tego wprost powiedzenia, ale też na przykład w książce, która jest adresowana do nastolatków, jest taki bardzo ciekawy fragment, jest taki przez autorów napisany list do opiekunów dziecka z myślami samobójczymi, który dziecko może pokazać, może zrobić zdjęcie i wysłać, może skserować i dać rodzicom, tak żeby oni trochę więcej wiedzieli o tym, co się dzieje, jeżeli sami w ogóle po całą tą książkę nie sięgają, a tak jak mówiłaś kilkanaście minut temu, to jest bardzo ważne, żeby bliscy osób w kryzysie samobójczym nie tyle kupili im te książki i powiedzieli, czytaj i rób dziennik, tylko żeby też sami zobaczyli, przez co przechodzi ich bliski i też przez te narracje, które tutaj są prowadzone z takim ogromnym ciepłem, wsparciem, troską, empatią i poszanowaniem tego, że można być w kryzysie i można nie mieć siły, że tak trzeba właśnie z tą osobą postępować. I to nie znaczy, że mamy od tego kompletnego ignorowania przejść w taką stuprocentowe zlanie się i troskę, tak jak, nie wiem, na przykład z noworodkiem mamy. No z noworodkiem nie mamy innego wyboru, musimy z nim być 24 godziny na dobę. Z osobą w kryzysie samobójczym nie musimy. Ona musi widzieć wyzwania, ale musi też czuć, że ktoś jest, na kim może się oprzeć, jeżeli tego potrzebuje. Nie chodzi o to, żebyśmy my teraz rozwiązali te ćwiczenia, które tu są, ale żebyśmy motywowali do rozwiązywania tych ćwiczeń, albo żebyśmy pomogli je wykonywać. Chociażby łapali zniekształcenia poznawcze, które się pojawiają w wypowiedziach osoby, która jest w kryzysie. Bo z tej książki się dowiemy, co to są zniekształcenia poznawcze, jak je wyłapywać, jak je przeformułowywać, mimo że książka sama w sobie jest adresowana bezpośrednio do tej osoby, która ma te zniekształcenia, to naprawdę super możemy wspierać to, co ona sama robi z tą książką.
Kiedy jest się w kryzysie psychicznym i kiedy dochodzi do tego, no już taki kryzys samobójczy, kiedy pojawiają się myśli samobójcze, to trudno jest bardzo uwierzyć, że ktokolwiek i cokolwiek może nam pomóc. Ten ogrom cierpienia jest tak duży, że wtedy wydaje się, kiedy one już są takie bardzo utrwalone, że no, zniknięcie z tego świata jest jedynym wyjściem, jedyną ulgą w cierpieniu, więc bardzo trudno się przełamać i sięgnąć po pomoc osoby bliskiej, bądź dalszej, bądź osoby, której możemy zaufać, jeżeli nie jest to specjalista, no bo to nam się wydaje, okej, dobra, to lekarz, to idę do kogoś, kto się na tym zna. Ale no, jest... Nawet nie tyle ten wstyd, żeby opowiedzieć o tym, ile taka świadomość, że Boże, to i tak nie, ta osoba nie pomoże. Aha. Ta osoba nie pomoże, nic mi już nie pomoże. Tak? To jest tak silne przekonanie, więc ciężko jest mówić o tym, że ma się myśli samobójcze. Poza tym to jest takie no, obciążanie trochę drugiej osoby kłopotem swoim, prawda?
Oczywiście, mamy tutaj bardzo dużo blokad. No właśnie tak. W ogóle pierwsza blokada taka, no to moje myśli, no to przecież muszę sama. Ale sama to znaczy samotna, a nie samodzielna. I nam się bardzo często wydaje, że nasze problemy są nasze, oczywiście problemy naszych bliskich też są nasze. Jakby mamy taką tendencję też nawet będąc w kryzysie, żeby jeszcze dalej pomagać innym, bo pomaga nam to rozproszyć uwagę. I to jest kluczem do tego, żeby odważyć się do powiedzenia bliskim o tym, co się ze mną dzieje, bo oni mogą nam skutecznie rozproszyć uwagę. Mogą sam przez samo powiedzenie coś się zaczyna zmieniać, bo kiedy jesteśmy sam na sam z tymi myślami, to one mają taką naturę takiego ogromnego przytłaczania nas. W momencie, jak o nich powiemy, to nie sprawia, że one znikają, ale sprawia, że są mniej skumulowane. Sprawia, że ktoś może odwrócić naszą uwagę, że może nam dodać trochę tej nadziei i energii, ale pamiętajmy, nie możemy podchodzić do tego mówienia o myślach samobójczych, że jedna rozmowa z przyjaciółką, z mamą, z córką sprawi, że mi te myśli miną. To, co może się wydarzyć, to, że doświadczy chwilowej ulgi i o tą chwilową ulgę warto powalczyć. Tak samo jak pójdziemy do lekarza, do specjalisty, do psychoterapeuty, do interwenta kryzysowego, to nie będzie tak, że ta jedna wizyta nam pomoże. Naprawdę wchodzimy na drogę i na tej drodze najważniejsze jest to, żebyśmy nie byli sami i żebyśmy mieli taką właśnie możliwość odwracania uwagi od tych myśli, bo to jest możliwe. Natomiast jeżeli jest tak, że my nie jesteśmy już w stanie skupić się na tych książkach, porozmawiać, nie czujemy tego, że mówiąc o myślach samobójczych, słysząc to, co ktoś do nas mówi, że my nie czujemy tej ulgi, nie czujemy tej troski, nie czujemy tego zrozumienia, kiedy myślimy sobie, nie, ta rozmowa nie ma sensu. Ja wiele lat pracowałam w telefonach zaufania i tak słyszałam. Wie pan, co ja słyszę? Słyszę, że pani chce mi pomóc, że pani się stara. Ja słyszę, ale to już jest za późno. To jest taki moment, że musimy skorzystać z pomocy całodobowego oddziału psychiatrycznego, gdzie dzięki odpowiednio dobranym lekom te objawy nasze związane z myślami samobójczymi, ten nasz ból emocjonalny, on zelżeje, także my znowu będziemy mogli korzystać z tych różnych form, które polegają na przekierowywaniu naszej uwagi na tym, że jesteśmy w stanie się uczyć. Bo my musimy, mając myśli samobójcze, wykonać bardzo ciężką pracę poznawczą. Musimy po prostu bardzo dużo rzeczy sobie przemyśleć i przetrenować. I tutaj farmakoterapia bardzo często jest pomocna. Myśli samobójcze, jak nam się pojawiają, to one nie od samego początku są tak intensywne, że nie jesteśmy w stanie się na niczym skupić. Im wcześniej sięgniemy po pomoc, tym mniej po pierwsze się nacierpimy. I ja zawsze proszę osoby w kryzysie, żeby dały sobie to prawo do tego, żeby nie cierpieć, bo mogą skorzystać teraz, a mogą skorzystać za 2 miesiące i za 2 miesiące po prostu będą mieli w swoim doświadczeniu 2 miesiące bycia zmęczonym przez cierpienie i warto jest sięgnąć po tą pomoc tu i teraz, kiedy pojawił się ten impuls. Z drugiej strony, jak będziemy mniej zmęczeni, nie tylko będzie chodziło o to nasze cierpienie, że go doświadczyliśmy, tylko po prostu jak jesteśmy mniej zmęczeni, to łatwiej nam jest mierzyć się z tymi myślami tu i teraz. One są mniej intensywne, one mają taki charakter takie spiralne. One się tak nakręcają, są większe i większe i większe i coraz bardziej nas przytłaczają. Złapmy je w tym momencie, kiedy jeszcze właśnie możemy je tak trzymać i wtedy szukajmy dla siebie pomocy, bo mamy mniej do rozkręcenia tej spirali.
Na koniec chciałam cię jeszcze zapytać o media. I te media tradycyjne, i media internetowe, ale też media społecznościowe. Jak mówić o kryzysach samobójczych i o samobójstwach? Z jednej strony tak, żeby nie udawać, że one nie istnieją, a z drugiej, no, żeby nie wywołać tego efektu Wertera i jakich zasad się należy trzymać. Bo no, w mediach tradycyjnych są pewnego rodzaju zasady, nie informuje się się o tym, ani o sposobie, ani bardzo często też się nie informuje, że to była śmierć samobójcza. Ale jeżeli chodzi już o media społecznościowe, no to tam mogą się pojawić komentarze i dyskusje również na przykład znajomych osoby, która odeszła.
Znajomych i nieznajomych.
I nieznajomych też, tak. I tam mogą się pojawić takie dyskusje. Czy mówić o tym, nie mówić, jak mówić?
O problemie samobójstw musimy mówić, bo to jest bardzo ważny problem społeczny i no, udawanie, że on nie istnieje, no, nie będzie prowadziło do rozwiązania tego problemu. Natomiast musimy mówić w taki sposób o tym problemie, żeby dawać ludziom narzędzia do tego, żeby pomagać innym, jeżeli w ich otoczeniu albo sami doświadczają tego kryzysu, żeby oni wiedzieli, co mają zrobić. Czyli nie stawiamy na sensację, na bulwersowanie się i pokazywanie, że coś nie działa, albo że ktoś jest temu winny, na wskazywanie na przyczynę, na pokazywanie metody, bo to się klika, niestety, tylko stawiamy na to, żeby pokazać czytelnikom, jak rozpoznać kryzys emocjonalny u siebie albo u bliskiej osoby i jak na niego zareagować. I czy to media internetowe, czy to media tradycyjne mogą przekazywać informacje o tym, jak każdy z nas może świadczyć pierwszą pomoc emocjonalną, bo to nie chodzi o to, żebyśmy zrzucili winę czy odpowiedzialność za rozwiązanie problemu samobójstw w Polsce na psychiatrów, bo ich mamy za mało, a też nie każda sytuacja, kiedy pojawia się kryzys emocjonalny i myśli samobójcze, wymagają natychmiastowej konsultacji psychiatrycznej, czy wręcz pobytu na tym całodobowym oddziale. Tutaj trafiają tylko osoby, które są w bezpośrednim zagrożeniu życia bądź zdrowia, a tak jak mówiłyśmy, sam fakt wystąpienia myśli samobójczych nie jest zagrażający dla naszego życia bądź zdrowia. Jest oczywiście niemiły, nieprzyjemny i nie jest to coś, co powinniśmy akceptować, bo się może przerodzić w te utrwalone myśli i możemy dalej pójść w tą piramidę zachowań samobójczych. Natomiast każdy z nas może rozpoznać, że bliski jest w kryzysie i każdy z nas może na ten kryzys zareagować. Media też mogą wejść na taką drogę edukacyjną dotyczącą tego, jak mówić o swoim kryzysie. Natomiast no, to, co jest naprawdę łatwiejsze, to, że my rozpoznamy ten kryzys i że będziemy umieli na niego zareagować, no bo oczekiwanie, że osoba w kryzysie przyjdzie, no, jest troszeczkę, więcej od nas wymaga wyobraźni niż to, że każdy z nas będzie znał zasadę 4 razy Z, czyli zauważ, i powiedzieć o tym, co zauważyliśmy. Widzę, że jesteś smutna, widzę, że jesteś rozdrażniona, widzę, że nic cię nie cieszy. Zauważyłam, że wycofujesz się z kontaktów. Powiedziałaś ci kilka razy w ostatnim czasie, że lepiej by było, gdyby ciebie nie było. Niepokoi mnie to. To jest zauważ. Potem zapytaj, od jakiego czasu się tak czujesz? Kiedy pierwszy raz pojawiły się u ciebie takie myśli? Czy to są myśli rezygnacyjne, czy myśli samobójcze? Kolejny mit taki jest, znowu tutaj przy tej zetce się na chwilę zatrzymam, że pytając sugerujemy. Ja nawet 2 dni temu prowadziłam szkolenie i jedna z pań, która brała udział w tym szkoleniu, tak samo powiedziała, ale jak to zapytać, to ja nie zasugeruję? Nie. To niezadane pytania prowadzą do tragedii, a nie te, które my zadamy. Te, które zadamy, przynoszą ogromne poczucie ulgi. Nareszcie ktoś zapytał, można o tym rozmawiać. Wow, nareszcie nie jestem sama z tymi myślami. To daje ogromne takie poczucie zrozumienia i tego, że już nie muszę tego ukrywać. Zapytajmy, bo najgorsze, co się może wydarzyć, to, że odbędziemy rozmowę, a w głowie nam zostanie to jedno pytanie. Nie róbmy sobie tego i nie róbmy tego o sobie w kryzysie. Natomiast jak już zapytamy, zrozumiemy, od jakiego czasu to się dzieje, czy ta osoba jest w stanie kontrolować swoje myśli, czy ma jakieś strategie radzenia sobie, czy miała wcześniej te strategie, to przechodzimy do takiego bardzo ważnego Z, zaakceptuj. Czyli nie bagatelizujemy, nie staramy się tej osoby przekonać, że ona źle myśli, że nadmiernie to przeżywa, że nie ma podstaw, tylko mówimy, słyszę, że bardzo cierpisz. Wyobrażam sobie, że bardzo cię to przytłacza. To naturalne, że jeżeli jesteś długo sam na sam z myślami samobójczymi, to może cię to przytłaczać i możesz nie widzieć rozwiązań. I dopiero ostatnie Z to zareaguj. Ale zareaguj to nie znaczy powiedz jedno zdanie, które sprawi, że te myśli samobójcze znikną, tylko zaproponuj szukanie rozwiązań. Chciałabym z tobą porozmawiać o tym, kto mógłby cię wspierać. Ja jestem obok ciebie, ale ja nie jestem psychoterapeutą. Myślę, że dobrze by było, żebyś miała możliwość porozmawiania z lekarzem, bo słyszę, jak bardzo cierpisz i dobrze by było wytłumić to twoje cierpienie, żebyś mogła się zająć na psychoterapii pracą nad tym, co się z tobą dzieje i jak przeżywasz różne sytuacje. Zareaguj to też, pomogę ci znaleźć specjalista. Wyszukam dla ciebie tych specjalistów i jutro albo pojutrze powiem ci, kogo znalazłam, gdzie są najszybsze terminy. I to jest ważne, żebyśmy tak myśleli o tym reagowaniu. Bo powiedzenie o sobie w kryzysie, no wiesz, idź się teraz umów do psychiatry, To jest znowu ponad ludzki wysiłek w kontekście kryzysu samobójczego. To jest tak, że my musimy powiedzieć, ja poszukam dla ciebie i wierzmy w to, że ta pomoc jest dostępna, bo jest reforma psychiatrii w Polsce, są centra zdrowia psychicznego dla dorosłych, są podpisywane kontrakty cały czas NFZ-owskie na świadczenie pomocy psychologicznej i dla dzieci, i dla dorosłych. I ważne jest to, żebyśmy starali się nie ulegać tym medialnym narracjom, tym clickbaitom, które mówią o tym, że nie ma pomocy, bo to jest super, to się klika, że zamknęli oddział, a to, że otworzyli się, mniej będzie klikało. Więc starajmy się my szukać tej pomocy, bo jeżeli ja, nie będąc w kryzysie, zadzwonię do pierwszej przychodni z listy i dowiem się, że w tym roku już niestety nie ma zapisów, bo są wszystkie numerki wykorzystane, to po prostu mówię dziękuję i do widzenia i dzwonię do następnego z listy i do następnego. I nagle okazuje się, że w dużym mieście takim jak Sopot, pomoc psychoterapeutyczna czy psychiatryczna dla osób dorosłych jest dostępna w ciągu tygodnia na NFZ. Natomiast w czwartej, piątej bądź szóstej placówce osoba w kryzysie do niej nie zadzwoni. Ona zadzwoni do pierwszej albo w ogóle do żadnej nie zadzwoni, ponieważ pomocy w tym kraju nie ma. A ona naprawdę jest, tylko wymaga od nas trochę wysiłku, żeby jej poszukać. I my jako bliscy możemy w ramach tej czwartej zetki, czyli zareaguj, powiedzieć, ja dla ciebie wygrzebię spod ziemi tych specjalistów, ja to zorganizuję i przyniosę ci ich do wyboru, albo powiem ci, kiedy jest ten termin konsultacji. I w ramach serwisu Życie Warte jest rozmowy, gdzie piszemy z osobami w kryzysie, one często nam piszą, u mnie w okolicy nie ma takiej pomocy. Kiedy prosimy o to, żeby nam napisali nazwę miejscowości, miasta, dzielnice i my po prostu siedzimy i obdzwaniamy te miejsca, bo ja nie wyślę po prostu tej listy, bo ja wiem, że ta osoba w kryzysie tego sama nie zrobi. Kiedy wysyłam placówkę z numerem telefonu i mówię, rozmawiałam tam i dowiedziałam się, że może pan rozpocząć psychoterapię w ciągu 3 tygodni, a wizyta psychiatryczna jest najbliższy termin w piątek, to te osoby są oniemiałe. Oczywiście to jest cały czas kontakt mailowy, wiadomości wymieniamy, ale one po prostu piszą, nie mogę w to uwierzyć. Zadzwoniłam. Też zadzwoniłam i się tam umówiłam. Gdybyście nie napisali, jakie są te terminy, to bym nigdy się nie umówił. I każdy z nas może to robić. Media mogą też o tym mówić, że ta pomoc jest dostępna. Możemy podawać telefony zaufania. Możemy w prasie lokalnej, internetowych, dziennikach takich lokalnych podawać po prostu miejsca, gdzie u nas na terenie jest ta pomoc. A jeżeli jej nie ma, to pamiętajmy, że media są czwartą władzą i mogą nacisnąć na pierwszą, drugą i trzecią władzę, żeby stworzyć te ośrodki, a nie tylko mówić, że ich nie ma. Bo to odbiera nadzieję, a powinniśmy osobom w kryzysie tą nadzieję przywracać.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.